Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Posługa innym pełna solidarności okazuje się tym bardziej potrzebna w naszych czasach, naznaczonych indywidualizmem i obojętnością, wskazywał dziś Franciszek na spotkaniu z członkami Fundacji Papieskiej. To życie jest fundamentalnym prawem, aborcja je neguje, podkreślają biskupi Unii Europejskiej po ostatniej decyzji Parlamentu Europejskiego dotyczącej Karty Praw Podstawowych. Mimo trwającej wojny i ciągłego niepokoju o przyszłość, parafie katolickie na Ukrainie starają się realizować swoje zadania duszpasterskie. Jeden z przykładów stanowi tu ukończenie budowy i konsekracja kościoła w Radziechowie, nieopodal Lwowa. 12 kwietnia wita Państwa ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszam na serwis informacyjny. Ojciec Święty podziękował dziś Fundacji Papieskiej za jej służbę na rzecz ubogich, uchodźców i migrantów dotkniętych wojną i przemocą oraz za zapewnianie stypendiów. W tym roku organizacja ta zapowiedziała przekazanie prawie 15 milionów dolarów na stypendia i pomoc humanitarną jako wyraz swej służby Ojcu Świętemu i Kościołowi Katolickiemu na całym świecie. Papież, spotykając się osobiście z przedstawicielami fundacji, podkreślił, że od momentu jej powstania jest ona instrumentem paschalnej radości, niosąc bliskość, współczucie i czułość miłości Jezusa wielu braciom i siostrom na całym świecie. Wasze wsparcie dla różnych projektów edukacyjnych, charytatywnych i apostolskich przyczynia się do integralnego rozwoju tak wielu osób, powiedział Franciszek.
Jak dobrze wiecie, wasza praca znajduje swoje źródło i inspirację w waszej wierze katolickiej, która wymaga ciągłego karmienia się poprzez udział w życiu Kościoła, sakramenty i czas spędzony w ciszy, w obecności Pana, na modlitwie i adoracji. Nie zapominajmy o adoracji. Modlitwę adoracji, którą zaniedbaliśmy, musimy podjąć na nowo, adorować w ciszy. W tym kontekście wasza wizyta przypada w roku modlitwy, kiedy Kościół przygotowuje się do obchodów jubileuszu 2025 roku. Dzięki wytrwałej modlitwie stopniowo stajemy się jednym sercem i jednym duchem, zarówno z Jezusem, jak i z innymi, a to przekłada się na solidarność i dzielenie się chlebem powszednim. Ten owoc życia duchowego jest ważny dla waszego szlachetnego zaangażowania, ponieważ, chociaż możecie nigdy nie spotkać ich bezpośrednio, programy Fundacji Papieskiej promują duchową oraz braterską więź z ludźmi z wielu różnych kultur, języków i regionów, którzy otrzymują pomoc. Wasza posługa okazuje się tym bardziej potrzebna w naszych czasach, naznaczonych indywidualizmem i obojętnością.
Działania Fundacji Papieskiej są konkretne. W 2024 roku 9 921 tysięcy dolarów ma zostać rozdzielone między odbiorców dotacji wskazanych przez Watykan. Fundusze te wesprą 118 projektów w ponad 60 krajach, służąc najuboższym z ubogich. Ponadto Fundacja Papieska zapewni stypendia w wysokości 819 tysięcy dolarów, umożliwiając ponad 100 księżom, osobom zakonnym i seminarzystom studiowanie w Rzymie w ramach programu stypendialnego świętego Jana Pawła II. Fundacja Papieska zapewnia również niezbędną pomoc humanitarną za pośrednictwem swojego funduszu misyjnego, przeznaczając 4 miliony dolarów na fundusze nadzwyczajne w czasach kryzysu, na wyżywienie głodnych, opiekę nad chorymi i schronienie dla bezdomnych.
Indonezja, Papua Nowa Gwinea, Timor Wschodni i Singapur. Te położone na wyspach kraje w Azji Południowo-Wschodniej już niedługo odwiedzi papież. W komunikacie podpisanym przez dyrektora Watykańskiego Biura Prasowego, Matteo Bruniego, podano informację, iż Franciszek uda się w podróż na wspomniane tereny w dniach od 2 do 13 września. Zaznaczając, że dokładny plan wizyty zostanie przekazany w odpowiednim czasie, opublikowany dzisiaj tekst podał ogólne ramy pielgrzymki. Ojciec Święty odwiedzi Dżakartę od 3 do 6 września, Port Moresby i Vanimo od 6 do 9 września, Dili od 9 do 11 września i Singapur od 11 do 13 września. Biskupi Europy wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec decyzji Parlamentu Europejskiego, który opowiedział się za wpisaniem aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. To życie stanowi fundamentalne prawo, aborcja je neguje i to wówczas, kiedy jest najbardziej kruche, podkreślił sekretarz generalny Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej. Zaapelował też do sumień polityków i wyborców w obliczu zbliżających się wyborów europejskich. Choć rezolucja nie jest wiążąca, ma jednak duże znaczenie polityczne. Za jej przyjęciem głosowało 336 europosłów, przeciw było 163, a 39 wstrzymało się od głosu. Dokument wzywa państwa członkowskie UE do całkowitej depenalizacji aborcji, a Polskę i Maltę do uchylenia ustaw jej zakazujących i ją ograniczających. Wynik głosowania napełnia nas ogromnym smutkiem, mówi mediom watykańskim ksiądz Manuel Barrios Prieto. Sekretarz generalny COMECE przypomina też, że instytucje unijne nie mogą narzucać ideologii.
Głosowanie Parlamentu Europejskiego, który opowiedział się za wpisaniem aborcji do Karty Praw Podstawowych, napełnia nas ogromnym smutkiem, nawet jeśli spodziewaliśmy się takiego rezultatu, ponieważ już wcześniej rezolucje oscylowały w tym kierunku. Biskupi Europy jasno wyłożyli nauczanie Kościoła w tej kwestii. Aborcja nigdy nie może być prawem człowieka. Fundamentalne prawo stanowi bowiem prawo do życia, a aborcja jest z nim wyraźnie sprzeczna. Odmawia prawa do życia istocie, która jest tak krucha i delikatna jak nienarodzone dziecko w łonie matki. Przypominamy też, że Parlament Europejski musi respektować ustawodawstwa państw członkowskich, nie może narzucać wszystkim ideologii dotyczącej określonej wizji człowieka i seksualności. Smuci nas, że tak jasne stanowisko zostało odrzucone. Oraz, że za aborcją opowiedzieli się też przedstawiciele partii, które nawiązują do tradycji chrześcijańskiej demokracji. W tej sytuacji Kościół apeluje do sumień polityków i wyborców, by w zbliżających się wyborach zagłosowali tak, by nowy Parlament Europejski miał serce. A to zależy od tych, którzy pójdą do urn. Zadanie Kościoła leży w formowaniu ludzi, tłumaczeniu racji za życiem. I to jest zadanie, które wszyscy musimy wykonać.
Przedstawiciele różnych religii z licznych krajów, nie tylko europejskich, ale także między innymi z Izraela, Chin, Kirgistanu, spotkali się na żywo i online w stolicy Polski, by przez 2 dni zgłębiać temat ludzkiego braterstwa. Od 9 do 10 kwietnia w Collegium Bobolanum Akademii Teologicznej w Warszawie miała miejsce specjalna konferencja naukowa. Okazję do jej zorganizowania stanowiła 5. rocznica podpisania wspólnego dokumentu przez papieża Franciszka oraz wielkiego imama Al-Azhar Ahmada Tajjeba. Konferencję wymyśloną i przygotowaną w dużej mierze przez ojca profesora Zbigniewa Kubackiego zatytułowano Braterstwo dla pokoju światowego i współistnienia. Jedna z jej organizatorek, dr Kamilla Frejusz, zauważa w wywiadzie dla Radia Watykańskiego, że podczas wydarzenia można było zobaczyć, jak różne kultury oraz społeczności odbierają wspomniane przesłanie przywódców religijnych na ten temat.
Głos zabierali zarówno teologowie chrześcijańscy, jak i muzułmańscy. Duże wrażenie zrobił na mnie wykład Dawida Neuhausa, jezuity z Jerozolimy. Mówił on, że z jednej strony mamy piękny dokument o ludzkim braterstwie, a z drugiej strony widzimy, jak w Ziemi Świętej obie strony konfliktu wykorzystują religię w celu uzasadnienia przemocy, a nawet zbrodni. Bardzo istotne było dla mnie, że w konferencji wysłuchaliśmy nie tylko kilku interesujących wykładów naukowych, ale także świadectw o tym, jak konkretne organizacje religijne w praktyce realizują ideę dialogu międzyreligijnego oraz ducha braterstwa.
Jak zaznacza dr Frejusz, wydarzenie to nie była wyłącznie konferencja akademicka, co okazało się szczególnie cenne.
Zaproponowaliśmy także warsztaty dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Warsztaty były prowadzone przez Młodzież Palestyńską, przez turecką Fundację Dunaj oraz przedstawicieli organizacji jezuickiej służby uchodźcom. Myślę, że najcenniejsze było to, że młodzież miała szansę poznać główne idee dokumentu, ale także uczestniczyć w praktycznych działaniach związanych z wielokulturowością.
Pomimo trwającej wojny i ciągłego niepokoju o przyszłość, parafie katolickie na Ukrainie starają się realizować swoje zadania duszpasterskie. Jednym z przykładów żywotności kościoła jest ukończenie budowy i konsekracja rzymskokatolickiego kościoła w Radziechowie, nieopodal Lwowa.
Radziechów to liczące 8 tysięcy mieszkańców miasta archidiecezji lwowskiej. Jeszcze przed wybuchem szerokoskalowej wojny zaplanowano tutaj budowę kościoła parafialnego, która rozpoczęła się w czerwcu 2022 roku. Świątynia ta dedykowana świętemu Józefowi powstała dzięki wsparciu diecezji augsburskiej z Niemiec. Poświęcenie nowego kościoła nabrało symbolicznego znaczenia zwłaszcza teraz, podczas trwającej na Ukrainie wojny, mówi metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.
Wojna przygnębia wszystkich, ponieważ brakuje pracy, ludność ubożeje. I takie wydarzenia właśnie i budowa kościoła jest znakiem nadziei, wiary w zwycięstwo, zwycięstwo dobra nad złem, że nie poddajemy się, że życie jednak się toczy, że ono nie zostanie zniszczone, ale taka budowa kościoła, taka inicjatywa dodaje skrzydeł i wiary w lepsze jutro.
Poświęcenia kościoła w Radziechowie dokonał biskup diecezji augsburskiej Bertram Mayer, który przebywał w ciągu ostatnich kilku dni na Ukrainie, odwiedzając Kijów i Lwów. Z Ukrainy dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
W Aparecidzie rozpoczynają się dziś obrady sesji plenarnej Episkopatu Brazylii. Zostały one poprzedzone dwudniowymi rekolekcjami, które poprowadził watykański sekretarz stanu. Rozważania dotyczyły trzech pojęć mających fundamentalne znaczenie dla Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo i misja. Rozmawiając z Radiem Watykańskim, kardynał Pietro Parolin przyznał, że spotkanie z biskupami zrobiło na nim silne wrażenie i to nie tylko ze względu na ich liczbę. W obradach uczestniczy bowiem 480 pasterzy, ale także z powodu jakości ich zaangażowania w ewangelizację. Osobiście jest też zadowolony z faktu, iż przy tej okazji po raz pierwszy mógł pielgrzymować do sanktuarium maryjnego w Aparecidzie.
Jestem tu po raz pierwszy i uderzyły mnie rozmiary tego sanktuarium. Jeśli przy niektórych okazjach w ciągu roku czy w miesiącach letnich, a także w każdy weekend, zapełnia się pielgrzymami, to znaczy, że jest ich naprawdę wielu. I to jest wspaniałe, ponieważ widzimy, że chodzi o integralną część naszej katolickiej wiary. Przywiązanie do Maryi, która, tak jak w Ewangelii, pomaga nam coraz mocniej przygnąć do Jezusa Chrystusa. Ona jest matką prowadzącą nas do Syna. Na tym też polega misja chrześcijan wszystkich czasów.
W Wielkiej Brytanii ukazał się druzgocący raport brytyjskiej lekarz-pediatry dotyczący terapii zmiany płci u dzieci. Tysiącom nastolatków przepisywano hormony blokujące ich naturalny rozwój, mimo braku badań, jak ta drastyczna ingerencja wpływa na ich psychikę, teraz i w przyszłości.
Raport dr Hilary Kass powstał na zlecenie rządu. Ujawnia, że tysiące dzieci mogło paść ofiarą złej diagnozy z powodu ideologicznej nagonki i presji wywieranej na lekarzy. 6 z 7 placówek prowadzących terapię odmówiły ujawnienia, czy pacjenci, którzy rozpoczęli transformację jako dzieci, chcieli się z niej później wycofać lub czy cierpieli na poważne problemy psychiczne. Chodzi o ujawnienie losu 9 tysięcy młodych ludzi, którzy trafili do kontrowersyjnej kliniki Tavistock, zamkniętej w ostatnich dniach. W artykule dla Telegraph minister zdrowia napisała, że ma dość kultury tajemnicy i ideologii ponad dowodami i bezpieczeństwem. W raporcie zaleca się, aby na sytuację osób borykających się z tożsamością płciową spojrzeć na nowo. Diagnozowanie powinno obejmować badania pod kątem schorzeń neurorozwojowych oraz ocenę zdrowia psychicznego. Raport stwierdza, że jeśli pozwoli się bardzo małemu dziecku na tak zwaną społeczną zmianę płci, jest bardziej prawdopodobne, że utrwali się w nim tożsamość trans, która nie odpowie na jego problemy. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.